Bracia, siostry, takie wezwanie, no nie tylko na czas wakacji, po prostu zachęta, którą znalazłem w psalmie 27 w trzech słowach. Szukajmy oblicza Pańskiego. W tym psalmie Bóg mówi, szukajcie oblicza mojego. Szukajcie mojego oblicza. Nie wiem, czy znacie ten psalm. Jest naprawdę inspirujący, żadne odkrycie, jak każde słowo w Piśmie Świętym. Tak tylko bywa, że po prostu czasami czytamy i coś nas bezpośrednio nie dotyka, więc przychodzimy nad tym, tak powiedzmy, przelatując pobieżnie, ale kiedy ten psalm dotyka nas do głębi, no to nagle zaczyna do nas mówić, prawda? On oczywiście mówi do nas również wtedy, gdy czytamy go, a potem zaczynamy rozważać słowo po słowie i okazuje się, że wyłania się z tych słów niezwykle inspirujący obraz Boga, bo tego przede wszystkim szukamy w Słowie Bożym. Szukamy oblicza Pańskiego, szukamy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, szukamy tego, jacy są, jak działają, jakie jest Boże serce, jakie są Jego drogi. Tego się uczymy. A później oczywiście stawiamy kolejne pytanie, czy przechodzimy do kolejnego etapu. Jaki to może mieć wpływ na moje życie? Jak mogę to słowo zastosować? Nasze dzieci były, przynajmniej część, wcale nie mała, chyba z 10 osób, 10, 9, była na obozie w Dyminie i tam uczyły się studiować Słowo Boże. I w cichym czasie musiały odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Po pierwsze, o czym mówi ten fragment, a po drugie, jak mogę to zastosować do swojego życia. Bardzo praktyczne dwa pytania, kiedy studiujemy Słowo Boże. Jeżeli nie zakończymy tego rozważania właśnie tym, jak mogę zastosować Słowo Boże, no to to rozważanie jest tylko połowicznie, odegra rolę w naszym życiu. A więc szukaj oblicza mojego, mówi Bóg w psalmie 27. I gdybyśmy mieli powiedzieć, jaka jest główna myśl tego psalmu, to moglibyśmy podać takie trzy zdania. No zupełnie, może być ich absolutnie więcej, ale tak po prostu by nas nastawić właściwie do rozważania tego psalmu. Zabiegaj przede wszystkim o relacje z Bogiem. Wszystko inne jest drugorzędne. Bardzo podobne do tego, jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu w moim życiu, inne rzeczy zajmą właściwe im miejsce. I w końcu buduj relacje z Bogiem w czasie pokoju i powodzenia, bo gdy przyjdą złe dni, powinieneś wiedzieć, do kogo się uciekać, dokąd masz biec. Przeczytajmy pierwsze trzy wersety psalmu 27 i tak przejdziemy przez ten psalm, znajdując tam słowa, myślę, inspiracji. Jest ich naprawdę wiele. A więc czytamy tak, psalm 27, wersety od 1 do 3. Mamy Biblię? Czasami jest tak, że wiecie, te nasze prezentacje, one trochę nas rozbrajają z chęci noszenia Biblii do zboru, bo wszystko jest wyświetlone. Wszystko jest przygotowane. Otwórzmy nasze Biblię dzisiaj. Nie będzie się wyświetlało na ekranie. Pośledźmy tekst. Wpatrzmy się w niego. Niech Duch Święty prowadzi nas w tym rozważaniu. Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, a są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. Oto pierwsza część tego psalmu wyraźnie oddzielająca się od kolejnych wersetów. Kolejny blok jest w wersetach od 4 do 4 i 5, a potem od 7 do końca tego psalmu. A więc Psalmista rozpoczyna ten psalm od potężnego wyznania. Jest ono jego odkryciem, jest ono jego doświadczeniem. Jak ono brzmi? Pan jest moją światłością, Pan jest zbawieniem moim i Pan jest ochroną życia mojego. Te trzy rzeczy. I fajnie by było, gdybyśmy się trochę nad tymi słowami zastanowili, bo nie wiem, czy one wzbudzają w nas radość, albo wdzięczność, albo kiwamy tak. On również jest moją światłością, moim zbawieniem, ochroną mojego życia. Kiedy czytamy, że Pan jest światłością moją, to psalmista ma na myśli, iż Bóg jest tym, który go prowadzi w najbardziej ciemne dni, najbardziej czarną noc. Jest tym, który go przeprowadza przez góry, przez doliny, przez pustynię, przez nierówną drogę w najbardziej trudnym czasie. On jest tym, który mu doradza, jaki kierunek wybrać. On jest tym, który mu doradza, co ma postąpić w tym co ma uczynić w tym konkretnym czasie. To właśnie znaczy, że On jest światłością moją. Czytamy również, On jest zbawieniem moim. Czyli On jest tym, który mnie ratuje z opresji. Dzisiaj padła tutaj modlitwa o dzieci, które są w jaskini. Weszły tam, kiedy droga była jeszcze dostępna, ale spadł deszcz i droga została odcięta. I rzeczywiście w tej chwili zespół ludzi przygotowuje się, może już nawet to czynią, aby ich wydobyć z tej jaskini. Wiemy, że jeden z płetwonurków już zginął dzień wcześniej, dostarczając im tlen. Ale Bóg jest moim zbawieniem, czyli tym, który rusza mi na pomoc i tym, który mnie ocala. I w końcu ostatnia rzecz, o której tutaj Dawid mówi. On jest ochroną mojego życia. To jest myśl, która mnie naprawdę porusza. Że Bóg chroni nasze życie. Bóg chroni nas od niebezpieczeństwa, ponieważ w Jego oczach życie jest wielkim darem. My również powinniśmy doceniać dar, jakim jest życie. Wiecie, powiedzmy szczerze, często jako chrześcijanie bardziej doceniamy życie wieczne, ale psalmista mówi o życiu tutaj, tym, obecnym. Nie powinniśmy lekko traktować daru, jakim jest życie. Nie każdemu dane jest żyć. Czasami życie bywa brutalnie przerwane. Za młodu przerwane. Ale Bóg jest tym, który jest ochroną życia mojego, mówi Dawid. Bracie, siostro, czy jesteś wdzięczny Bogu za życie? I czy jesteś wdzięczny Mu za to, że On cię ochrania każdego dnia? Nawet o tym nie wiemy. Chciałbym, żeby nawet o tym nie wiemy, jak często to robi. On właściwie ustawicznie spełni ochronę naszego życia. Wiecie, jest tak, ponieważ życie jest być może największym darem. Wierzę, że Bóg się cieszył, kiedy tchnął dech życia w człowieka i ten ożył. To szczególny dar od Boga. A potem Bóg uczynił nas ludźmi na swoje podobieństwo, którzy są zaangażowani w swoim życiu w różne rzeczy. Tworzymy, pracujemy, jesteśmy kreatywni, to wszystko na Jego podobieństwo. I posłuchajcie, niedobrze jest, kiedy nie doceniamy życia. Kiedy tak lekko na nie patrzymy, powinniśmy być wdzięczni. Boże, dziękuję Ci za życie, dziękuję Ci za zdrowie. Naprawdę jestem Ci za to wdzięczny. Ponieważ w tym psalmie dowiadujemy się, że Pan jest światłością moją, zbawieniem moim oraz ochroną mojego życia. I dlatego nasuwa się bardzo ważne pytanie. Kogo mam się bać? Albo o czyje względy w takim razie powinienem zabiegać? Albo z kim powinienem się liczyć w swoim życiu tak naprawdę? I oczywiście jest to pytanie retoryczne, bo jeżeli tylko doceniamy to, co zostało do tej pory powiedziane, no to powiemy z Panem, z Panem, z Bogiem. Skąd ta refleksja? Skąd ten psalm? Bo psalmy z reguły były pisane, żeby upamiętnić jakieś wydarzenie, żebyśmy mogli je śpiewać wspólnie z psalmistą i po prostu uczyć się w ten sposób, czy budować swoją wiarę. To tutaj jest powiedziane, skąd, jakie jest tło w wersecie drugim. I Dawid mówi, gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje. I to jest kontekst tego psalmu. To było doświadczenie, w którym doświadczył zorganizowanego, przemyślanego, pełnego nienawiści ataku na swoją osobę. I ten atak przyrównuje do ataku stada lwów, które rzucają się na swoją ofiarę, by ją rozerwać. I mówi, to nie był przypadkowy napad rabunkowy. Czasami ludzie idą ulicą i po prostu tak się trafiło. No. Stało w bramie, że rzezimieszek ocenił, że może człowiek jest zamożny, więc napad na niego po prostu zupełnie nie miał żadnych większych przesłanek poza tym, żeby kogoś ograbić i zdobyć łupy. Dawid mówi, to nie był taki napad. To byli moi zadeklarowani wrogowie. Ludzie, którzy działali z premedytacją i ludzie, którzy mieli plan. Działali w oparciu o plan oraz o złe emocje, ponieważ byli pełni gniewu, aby rozerwać moje ciało. I gdybyśmy chcieli zobaczyć większe jeszcze tło, to możemy sięgnąć do wersetu 12, gdzie czytamy: fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. A więc była to taka sytuacja, w której ludzie składali fałszywe zeznania przeciwko niemu, aby go zgładzić, aby go zniszczyć, aby zdyskredytować, aby zabić. I to jest tłem dla tego psalmu. I z jednej strony możemy tego doświadczać w swoim życiu ze strony innych ludzi, a z drugiej strony, kto w Biblii jest opisany jako ten, który chodzi wokoło jak lew ryczący? Diabeł. Więc moglibyśmy powiedzieć, tak patrząc na to w biblijny sposób, że Dawid walczył tak naprawdę z diabłem, na którego usługach byli pewnie określeni ludzie przepełnieni nienawiścią do niego, pragnący zgładzić jego życie. I oto Dawid mówi, ale co się wydarzyło, kiedy już napierali na mnie, nacierali, widzimy tutaj taką szarżę ludzi, którzy chcą zgładzić Dawida. Co się dzieje? On już widzi właściwie, że jego los jest przesądzony. On widzi, że prawdopodobnie nie ujdzie z tej sytuacji cały. I co się dzieje? Potknęli się i upadli, biegnąc w jego stronę. I skończyło się. Niezwykłe. Był plan. Była grupa ludzi, którzy, wiecie, przedsięwzięli pewne działania, biegną na niego, aby go rozerwać, potykają się, padają i jest koniec. I Dawid jest w ciężkim szoku, ponieważ nie musiał się nawet bronić, ponieważ nie musiał toczyć walki. Oni po prostu potknęli się i upadli i sprawa się zakończyła. I dlatego mówi, choćby rozbili przeciwko mnie obozy, choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nie ulęknie się więcej serce moje, nawet wtedy będę ufał. Co to znaczy, że ktoś rozbija obozy przeciwko tobie? To oznacza oblężenie przyciągające się w czasie. To oznacza doświadczenie, które trwa i trwa i trwa. I Dawid mówi, choćby coś takiego teraz miało miejsce, to ja nie ulęknę się, ponieważ mam to doświadczenie z poprzednich dni. Choćby wybuchła wojna, a więc wiecie, na olbrzymią skalę działanie przeciwko Dawidowi, nawet wtedy będę ufał. Nawet wtedy będę ufał. Bracia, siostry, czy taką mamy wiarę? Gdy przychodzą trudne chwile albo długie okresy w naszym życiu, czy mając doświadczenie Boga, który jest światłością moją, zbawieniem moim, ochroną życia mego, mamy nadzieję co do Bożej ochrony z tego tytułu, choćby rozbili przeciwko mnie obozy i wybuchła wojna przeciwko mnie. I z tego wszystkiego Dawid dzieli się z nami złotą myślą. Myślę, że to jest oś tego psalmu. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam. A więc mówi do nas, wiecie, co się naprawdę liczy w życiu? No to posłuchajcie. Aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, aby oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. A czemu właśnie to? Czemu właśnie, aby mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni? Czemu, aby oglądać Jego piękno, czyli być w bliskiej relacji z Nim, cieszyć się Bogiem, rozkoszować się Nim, aby móc odwiedzać regularnie świątynię, czyli mówiąc prost, trwać w społeczności z ludem Bożym, aby oddawać Bogu chwałę, bo odpowiedź jest w wersecie 5. Ponieważ nie należy biec do Boga w sytuacji, kiedy jest krytycznie. Oto oczywiście Bóg nawet wtedy nas przyjmuje, ale Dawid mówi, z tego powodu właśnie, że życie bywa okrutne, buduj bliską więź z Bogiem w czasach pokoju. Gdy jest dobrze, gdy nie ma wroga, gdy możesz regularnie chodzić do zboru, gdy możesz sobie spokojnie usiąść z rana, czy wieczorem, czy w ciągu dnia, otworzyć Biblię i czytać ze skupieniem i wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi do ciebie. To jest dobry czas, żeby budować swoją wiarę. Bo kiedy przyjdą złe dni, wtedy ona powinna być już zbudowana. Ona powinna być wtedy w działaniu. Zobaczcie, w wersecie 5 są niezwykłe słowa. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Jaki to jest obraz? Jak przychodzi zły dzień, ty powinieneś wiedzieć, dokąd uciekać. Nie szukać wtedy tego miejsca, ale już wiedzieć, dokąd uciekać. I Dawid mówi, powinieneś wiedzieć, gdzie stoi namiot Pana i w chwilach trudnych tam się skrywać. I mówi Dawid, jeżeli jesteś Bożym przyjacielem, On cię wpuści do swojego namiotu, a potem mówi, schowa cię w ukryciu namiotu swego, a dokładnie w jego zaciszu, w głębi namiotu swego, w głębi przybytku, czyli jest ten obraz tego świętego, a może nawet najświętszego miejsca. I Dawid mówi, właśnie dlatego buduj swoją relację z Bogiem, bliską więź w czasach dobrych. Słuchajcie, kiedy przychodzą złe dni, to czasami trudno jest budować wiarę, bo człowiek jest przerażony. Bo człowiek, wiecie, jest rozbity, bo nie można zebrać myśli. Bo chcielibyśmy nawet Bogu zaufać, ale po prostu strach nas paraliżuje i jakoś trudno się w ogóle zwrócić do Boga z modlitwą. Tak, On jest w stanie nawet wtedy cię pociągnąć do siebie i schować cię w swoim namiocie. Ale zobacz, co Dawid mówi. Bądź mądry i nie zostawiaj tego na czas niedoli. Buduj swoją wiarę, bliską więź z Bogiem w dobrych czasach. Właśnie wtedy, gdy są okoliczności ku temu. Właściwe i dobre. On skryje cię w dniu niedoli w swoim szałasie, w swoim namiocie, w swojej świątyni. Schowa cię w ukryciu namiotu swego, w jego zaciszu, w głębi przybytku. Potem jest powiedziane, postawi mnie wysoko na skalę. To jest to miejsce, wierzę, dla Dawida centrum świątyni, centrum przybytku, to, na którym stoi świątynia. A dla nas, ludzi Nowego Testamentu, da tego, który będzie cię ochraniał i to będzie Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel. Skała nasza. I zobaczcie, jaka jest bardzo praktyczna lekcja w wersecie 6. Bardzo mi się podoba ten werset. On pokazuje, że kiedy budujemy z Bogiem bliską więź w czasach pokoju, wiemy, dokąd uciekać w chwilach zagrożenia, dokąd się skryć, do kogo biec, to zobaczcie, co się dzieje. Już teraz, u nas jest teraz w innych tłumaczeniach, już teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Jeszcze nie przyszło wybawienie. Jeszcze, słuchajcie, sprawy wcale się nie rozwiązały. Ale ponieważ ja wiem, że Bóg mnie schroni u siebie, ja wiem, że On jest moją światłością, zbawieniem, ochroną mojego życia, to zanim wydarzy się tak naprawdę ratunek, ja już teraz mogę składać ofiary przy okrzykach radości. Człowiek wierzący, zanim zakończy się opresja, świętuje zbawienie i ratunek. Wiecie, dlatego nie traktujmy życia zbyt lekko. W sensie nie traktujmy życia zbyt lekko. To jest olbrzymia wartość. I kiedy stoisz w samym ogniu doświadczenia i modlisz się o Boże prowadzenie, modlisz się o Boże ratunek, to jest niezwykłe, ale już w tym czasie, zanim się wydarzy, możesz składać Bogu dziękczynienie i śpiewać Bogu w okrzykach radości. Śpiewać i wysławiać Pana. Nie wiem, czy to jest naszym doświadczeniem. Czy w chwilach trudnych tak się zachowujemy. Że nie drżymy, ale wysławiamy Pana. Nie tylko za niebo, że wiemy, że nasze życie jest bezpieczne w Nim. Ale za to, że On jest mocen uratować mnie z tej opresji, w której się znalazłem. Wybawić mnie z paszczy lwa. I jak mówią ostatnie słowa tego psalmu, nie miejmy złudzenia, Dawidowi chodzi jeszcze za życia, tu i teraz. Przeczytajmy te słowa, 13-14 werset. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana kiedy? W krainie żyjących, inne tłumaczenie mówi, za życia mojego. Dlatego miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Ufaj, że Boża odpowiedź, rozwiązanie, uzdrowienie, przełamanie przyjdzie teraz za Twojego życia. Nie rezygnuj zbyt szybko. Bądź pełen ufności. Chcę przez to powiedzieć, że piękna jest modlitwa, kiedy modlimy się, Panie, co chcesz? Powierzam w Twoje ręce swoje życie. Ale ten psalm dzisiaj uczy nas, by o to życie walczyć. Ponieważ ono jest wielką wartością. I oczekiwać, że jeszcze w krainie żyjących ja ujrzę dobroć Pana. Że On odpowie na moje wołanie. I musimy mieć nadzieję w Panu. Umocnić swoje serce i mieć nadzieję w Panu w tym doświadczeniu, że przyjdzie odmiana, że Pan okaże się moją światłością, moim zbawieniem, ochroną mojego życia. I zobaczcie, czyja rola jest tutaj kluczowa. W doświadczeniu, w wersecie 7. Jeżeli się wsłuchujemy w tym czasie trudnym, szukamy Bożego oblicza, to zobaczcie, co Bóg mówi w takim czasie. Czytamy z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Czy widzicie, co jest powiedziane? Bóg mówi do Dawida, szukaj mojego oblicza. Nie rezygnuj, nie poddawaj się, szukaj mojego oblicza. Widzimy tutaj dzieło Ducha Świętego. Kiedy przechodzimy trudne chwile, Duch Święty przychodzi i mówi, nie poddawaj się, nie rezygnuj. Szukaj mojej woli, szukaj mojego oblicza, przyjdź do mnie. Po zbawienie, po kierunek, po ochronę swojego życia. I widzimy, że psalmista poddaje się temu głosowi. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Więc nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją, nie odrzucaj mnie, nie opuszczaj mnie, Boże, zbawienia mego. I to brzmi tak, jakby Dawid myślał, że jednak Bóg go opuści, ale słuchajcie, on nas wprowadza do miejsca, w którym musimy zobaczyć, co my myślimy. I my często też myślimy, nie, może Bóg wcale nie chce mnie uratować. Nie, może Bóg wcale, Bogu nie zależy na tym, by mnie ocalić. Ale zobaczcie, co jest powiedziane dalej, w wersecie 10. Dawid się dzieli z nami Bożą naturą. Choćby ojciec i matka mnie opuściła, słuchajcie, to jest prawie niemożliwe. A wiem, że są wyrodni ojcowie, wyrodne matki, ale kiedy mamy ojca i matkę, którzy kochają, to oni oddadzą życie za swoje dzieci. Oddadzą życie za swoje dzieci. To czy myślisz, że Bóg, który jest miłością, może postąpić inaczej? Bóg nie jest wyrodnym ojcem. On jest ojcem miłującym. Dlatego Dawid mówi, Pan jednak mnie przygarnie. Pan wpuści mnie do swojego namiotu. Pan zaprowadzi mnie w jego zacisze. Pan mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Nie poddawaj się zbyt szybko. Pan cię przygarnie. I to, co dotyka mnie na koniec, te dwa wersety, one są złotymi wersetami dzisiejszego psalmu. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu w takim razie, drogi bracie, siostro. Bądź mężny, niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Czego dowiedzieliśmy się o Bogu z tego psalmu? Pan jest światłością, zbawieniem oraz ochroną życia mego. Po pierwsze, skryje mnie w dniu niedoli i postawi wysoko na skalę. Po drugie, to jest werset 5. Będzie mnie inspirował w doświadczeniu, kiedy będę szukał jego oblicza w tym trudnym czasie, ale też w czasie pokoju. Będzie służył mi radą i przyjdzie inspiracja od niego. To kolejna rzecz w wersecie 8. Ponieważ on jest pomocą moją, werset 9. On przygarnie mnie, werset 10. Bracia i siostry, Dawid znalazł się w bardzo trudnym położeniu. I ponieważ wcześniej swoje życie budował na Bogu, wiedział dokąd uciec, do kogo się uciec. I nie zdziwił się, ani nie rozczarował. Namiot był otwarty, mieszkanie Boga było otwarte. Najdalsze zacisze jego namiotu było dla Dawida. A Bóg okazał się być tym, który ochrania jego życie. I tym, który przygarnia. Budujmy naszą wiarę w czasie spokojnym. Budujmy naszą wiarę w czasie zdrowia. Budujmy naszą wiarę, kiedy możemy regularnie mieć społeczność z Bogiem w ciszy i spokoju. Bo kiedy przyjdą złe dni, a one przyjdą, bo Biblia mówi o tym, powinniśmy wiedzieć, dokąd biec. Powinniśmy być pewni, jaki jest Bóg. A ten psalm mówi nam jedno. Pan mnie przygarnie. Pan nie pozostawi mnie z tym problemem na pastwę losu. Pan mnie nie wyda. On nie jest jak wyrodny ojciec. On jest dobrym ojcem. Amen.